Rachunki księdza Mikulskiego i jarmark imion chrześcijańskich. Ciężar utrzymania koczujących na ulicach Lwowa przybyszów spadł na księdza Mikulskiego. Wydaje na nich tygodniowo po 35 dukatów. Dobrze, że cały jego dwór i wydatki na neofitów, jak się stara o nich mówić, unikając słowa przechrzty, trzyma twardą ręką jego bratanica, kobieta niewiele młodsza od niego, zaradna i bystra. Wszyscy ją znają na targu. Gdy zamawia świeżą żywność, nikt nie śmie się z nią targować. Miasto ze swej strony też robi co może, a i sami ludzie są pomocni. Można zobaczyć chłopów, jak dzielą się tym, co im rośnie w warzywniakach. Ten tu wieśniak w czworograniastej czapce z piórem, w brunatnej burce nawiózł furę młodych zielonych jabłek i rozdaje je teraz wprost do fartuchów kobiet i czapek mężczyzn. Ktoś przywiózł furę arbuzów i kilka koszy ogórków. Klasztory żeńskie przyjmują do siebie kobiety z ich córkami, dają spanie i strawę. Dla zakonnic to wielkie wyzwanie. Siostrzyczki dwoją się i troją, ale są i takie, które plują na Żydówki. Zakony męskie żywią po kilkudziesięciu mężczyzn. Rozdają najczęściej zupę grochową i chleb. Tuż przed chrztem we Lwowie powstaje coś niby targ imion chrześcijańskich, na którym najwyżej cenione jest imię Marianna. To imię jest na cześć Marii Anny Brilowej, żony pierwszego królewskiego ministra, która to wspiera hojnie kontratalmudystów. Ale mówią też, że to najbardziej sprytne imię. Ma w sobie i Marię, matkę Chrystusa, i Annę, jego babkę. Poza tym dobrze brzmi jak dziecięca wyliczanka Marianna, Marianna. Dlatego dużo dziewcząt i młodych kobiet chce zostać Mariannami. Córki Srola Majorkowicza z Buzka rozdzieliły już imiona między siebie. Sima zmienia się w Wiktorię, Elia w Salomeę, Frejna staje się Różą, Masia Teklą, a Miriam Marią. Długo wybiera swoje imię Estera i w końcu macha na to ręką. Wybiera pierwsze lepsze imię. Będzie Teresą. Tak oto powstają jakby dwie wersje tej samej osoby. Każdy ma teraz sobowtóra o innym imieniu. Każdy jest podwójny. Srol Majorkowicz, syn Majorka i Masi z Korolówki, staje się Mikołajem Piotrowskim. Jego żona Bejla Barbarą Piotrowską. Już wiadomo, że niektórzy dostaną nazwiska pochrzestnych. Moshe Spodhajec, który zna dobrze jejmość Łabęcką, a z jej mężem robił różne interesy, dostanie jego nazwisko. A jako, że ma fantazję i tupet ten żylasty, inteligentny rabin i zna się najlepiej ze wszystkich na kabale, rozumie, jaką siłę mają słowa i imiona. Bierze sobie imię po niewiernym Tomaszu. Będzie się nazywał Tomasz Podhajecki-Łabęcki. Jego dwaj kilkuletni synowie, Dawid i Salomon, stają się Józefem Bonaventurą i Kazimierzem Szymonem Łabęckimi. Nie wszyscy możni są jednak tacy chętni do dawania swoich nazwisk. Pan Dzieduszycki na przykład nie jest tak skłonny szafować nazwiskiem jak Łabęcki. Będzie chrzestnym starego Hirsza, Repsza Ptaja z Landskorunia i jego żony Hai z Szorów. Hai posiwiały włosy. Spod jej czepka wydostają się szpakowate loki. Twarz ma bladą, przyszarzałą, ale wciąż widać jej niezwykłą urodę. Czy ten zarozumiały arystokrata w angielskim fraku, jakiego tu jeszcze nikt nie widział, a w którym wygląda jak czapla, wie, że chrzci prorokinie? Przyjmijcież sobie coś prostego, łatwego, zamiast łamać język na moim nazwisku. O, jako żeście Rudzi, mówi do Hirsza, to może Rudnicki? Czy to nie brzmi dobrze? Albo jako żeście z Landskorunia, to może Landskoroński? Brzmi jak nazwisko księcia. Więc wahają się, kim zostać, Rudnickimi czy Landskorońskimi, i właściwie jest im wszystko jedno. Stary Hirsz marnie pasuje i do jednego, i do drugiego nazwiska. Stoi w swoim brązowym hałacie, w czapie futrzanej, której nie zdejmuje nawet latem, długo brody z jakimś cieniem na twarzy. Niezbyt szczęśliwy. Dobrze na tej giełdzie notowane jest imię Franciszek i co trzeci chrzczony płci męskiej zostaje Franciszkiem. Mówią, że na cześć Franciszka Rzewuskiego, który zgodził się być chrzestnym samego Jakuba Franka i hojnie sypnął groszem. Ale to nie jest prawda. Prawdziwą przyczynę popularności świętego z Asyżu odkryli udzielających sztu księża oraz zawsze podejrzliwy ksiądz Mikulski. Biorą owo imię, bo Franciszek podobny jakoś do Franka, ich przywódcy. Na halickim przedmieściu jest piątek wieczorem. Wciąż jeszcze późno zachodzące słońce oblewa na pomarańczowo dachy domów i ludzie, którzy siedzą grupkami, nagle zaczynają się czuć nieswojo. Zapada dziwna, wstydliwa cisza. Ów jeszcze pół godziny temu hałaśliwy tłum, skupiony wkoło wczorajszych ognisk, wśród koszy i pierzyn poupychanych na marne wiklinowe fury, do których przywiązano kilka kóz, wszystko to zamilkło i stężało. Patrzą w ziemię, palce bawią się frędzlami przy chustach. Jakiś męski głos zaczyna nagle śpiewać Szema Izrael, ale inni zaraz go uciszają. Królowa Szabat przechodzi nad głowami, nawet ich nie muskając, i idzie wprost do żydowskiej dzielnicy po drugiej stronie miasta.